Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Godzina 8.29 w poranku wnet. Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Wczoraj informacja o tym, że 60 tysięcy złotych sąd zasądził, że ma pan zapłacić za opieszałość przy przyznawaniu koncesji TVN-owi, czy którejś z odnóg TVN-u.
Tak, znaczy to jest wyrok, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, więc to w pierwszej instancji my będziemy się od tego wyroku odwoływać. Tutaj naszym słuchaczom trzeba dać pewien obraz szerszy sytuacji, nie tyle dotyczący tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji przyznawania koncesji i pewnego absurdu, który w polskim prawie jest obecny od początku istnienia tej ustawy. Otóż ustawy o radiofonii i telewizji. Otóż to są decyzje administracyjne, które podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego, wydawanie koncesji. W ustawie o radiofonii i telewizji jest mowa o tym, że podmiot składa wniosek o przedłużenie koncesji najpóźniej na rok przed wygaśnięciem tej koncesji. No i tak jest stwierdzone w ustawie. Natomiast kodeks postępowania administracyjnego mówi o tym, że organ ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni, chyba że jest sprawa bardzo skomplikowana, to w ciągu dwóch miesięcy, czyli 60 dni. Jak państwo widzą, te dwie sprawy nie są komplementarne. Te dwa przepisy nie są komplementarne. Po pierwsze, przyznanie koncesji czy przedłużenie koncesji to nie jest prosta decyzja, no działają, no to przyznajmy koncesję. Otóż zwłaszcza w sytuacji, kiedy mam do czynienia z podmiotem, który no, sprawia jakieś kłopoty na rynku, to trzeba tej sprawie się przyjrzeć głębiej, konsultować z innymi urzędami. I to wcale nie trwa, nie jest możliwe zrobienie tego w 30 czy na 60 dni. Ale z definicji kodeksu postępowania administracyjnego organ powinien to zamknąć w ciągu 60 dni, więc przekroczenia tego terminu ustawowego no, wynikają z racji tego, że jest bardzo skomplikowana materia, a w dodatku Krajowa Rada nie ma takich zasobów, żeby te wszystkie sprawy równolegle ciągnąć, bo tych przecież koncesji się wydaje równolegle w rozmaitych sprawach. I tutaj dochodzimy do sprawy, dlaczego koncesja, w tym przypadku dla TVN Styl, dlaczego to trwało 11 miesięcy i de facto no i tutaj jest ten zarzut sądu, że to było tam szczególne, rażące naruszenie prawa, ponieważ tak długo trwało. Otóż trzeba państwu przypomnieć, że TVN istnieje jako spółka od dawna, znaczy jako zjawisko gospodarcze od dawna, natomiast przechodziły zmiany własnościowe. Pierwszą taką zmianą własnościową była sprzedaż spółki ITI w firmie Scripps Networks International, która firma amerykańska z całkowicie 100% kapitałem amerykańskim, który kupiła ITI i potem to ITI zostało zlikwidowane, powstała spółka TVN. Po drodze, trochę ponad roku, pojawiła się firma Discovery, która kupiła z kolei od Scrippsów telewizję TVN. No a potem to Scripps Network przekształciło się w Discovery przekształciło się Warner Bros. Discovery, ponieważ z kolei Discovery kupiło firmę Warner Bros. W świetle ustawy o radiofonii i telewizji każda transakcja nabycia przez podmiot zagraniczny, wszystko jedno, czy europejski, czy pozaeuropejski, czyli nie należący do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każda taka transakcja musi być zatwierdzona przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu z upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu. Musi być wydana zgoda na przeprowadzenie takiej transakcji. I w przypadku pierwszej transakcji Scripps Networks, a także drugiej transakcji Discovery, zakupu tego podmiotu, którym jest telewizja TVN, nie dokonano tego, nie ma takiej zgody. W dokumentach Krajowej Rady nie ma pisemnej zgody na podstawie uchwały na dokonanie takiego zakupu. I stąd są wszystkie problemy związane z trwaniem koncesji dla TVN, dlatego że to jest sytuacja mówimy to nieuporządkowania prawnego tego podmiotu i musimy po prostu sobie z tym jakoś radzić. Stąd także długotrwałość postępowań. Do tego dokłada się brak współpracy TVN-u z Krajową Radą przy wyjaśnianiu struktury własnościowej. Tu muszę Państwu przypomnieć, że struktura własnościowa, która jest nad samą spółką TVN, której właścicielem jest Warner Bros. Discovery, jest bardzo skomplikowana i tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto jest właścicielem tak naprawdę tej całej struktury, ponieważ duża część tych spółek znajduje się po pierwsze poza europejskim obszarem gospodarczym, w zasadzie wszystkie z wyjątkiem jednej, która znajduje się w Holandii, a w Belgii, a druga sprawa, duża część tych spółek, tu żadnej tajemnicy handlowej nie zdradzę, znajduje się w rajach podatkowych, które w dodatku bardzo skrzętnie ukrywają, kto jest de facto właścicielem. Stąd te wszystkie wątpliwości wpływają na długotrwałość postępowań. I ten wyrok, oczywiście będziemy się od niego odwoływać, ponieważ jest rażąco sprzeczny z interesem państwa, żeby wydawać w ciągu 30 dni przedłużania koncesji w sprawach tak skomplikowanych. On wynika po prostu z niedostosowania kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o radiofonii i telewizji i vice versa. Tutaj trzeba także przypomnieć kuriozalne zupełnie sprawy, które miały miejsce jeszcze w latach 90. i troszeczkę później, kiedy na przykład spółka występowała o przedłużenie, dostawała koncesję, a potem w ciągu pół roku, czy nawet krócej, występowała o przedłużenie koncesji o kolejne 10 lat, mimo że jeszcze ta koncesja dopiero się zaczęła, czyli chcieli sobie zapewnić pewność koncesji na 20 lat do przodu. To także nie jest uregulowane żadnym przepisem i teoretycznie można by to robić, tylko że na szczęście po drodze linia orzecznicza sądów została tak ukształtowana, że uniemożliwiono takie działania. Ale to pokazuje Państwu sytuację prawną, w której jako przewodniczący działam i stąd też taki wyrok tego sądu całkowicie niesprawiedliwy i będziemy się od niego odwoływać.
Przed tym wojewódzkim sądem administracyjnym przedstawił Pan te wszystkie problemy związane z koncesją dla TVN-u.
Tak, znaczy oczywiście ta sprawa się toczy dłuższego czasu i oczywiście to wszystko w dokumentacji jest. Ja Państwu tak w skrócie opowiadam całą tą sprawę. To nieprawda, że organ był nie bezczynny w trakcie trwania tego procesu koncesyjnego. To być może tam jakieś opowieści jakiegoś kogoś, kto tam nie zna spraw od środka, ale naprawdę wyjaśnienie sytuacji prawnej TVN-u jako podmiotu, który jest właścicielem koncesji TVN Style, jest naprawdę potężnym wyzwaniem dla organów nie tylko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale dla organów państwa, które są uprawnione do kontroli państwowej. I tutaj nie można podejmować decyzji w tak ważnej sprawie jak udzielenie koncesji medium, które ma potężny wpływ na opinię społeczną, bez wiedzy, kto tak naprawdę stoi za tą firmą.
Ale tej wiedzy do końca nie udało się uzyskać, bo powiedział pan, że w rajach podatkowych jest ukrywana.
Tak, jesteśmy cały czas przed tym wyzwaniem i póki organy państwa nie będą współpracować z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ten stan będzie trwał.
Tak jak trwa, rozumiem, jest pan na muszce rządzących, koalicji rządzącej i też zbierają się takie chmury, bo koalicja rządząca chciałaby organ konstytucyjny postawić przed Trybunałem Stanu.
To są pogróżki, które mają spowodować, że organ konstytucyjny będzie uległy w stosunku do władzy wykonawczej. A proszę pamiętać, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym, jednym z organów kontrolnych państwa. W związku z czym takie pogróżki mają na celu spowodowanie, żeby organ kontrolny, broń Boże, tej kontroli nie sprawował. A tutaj chodzi przecież o to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zgadza się z władzą wykonawczą w kwestii przejęcia bezprawnego mediów publicznych, co jest zapisane, kto ma prawo powoływać zarządy spółek, tudzież dysponować pieniędzmi w stosunku do mediów publicznych. Jest jasno napisane w ustawach, a pośrednio także w Konstytucji. W związku z czym i w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. W związku z czym ja odbieram te pogróżki jako po prostu próbę zastraszania organu konstytucyjnego. To jest w odpowiednim artykule kodeksu karnego zagrożone karą do 10 lat więzienia. I tyle. No i to przypominam tym posłom, którzy te wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, do Sejmu, o postawienie mnie przed Trybunał Konstytucyjnym składają, bo po prostu mamy do czynienia z sytuacją, po pierwsze, kryzysu konstytucyjnego, bardzo głęboko w tej chwili już posuniętego, który powoduje, że Polska tak naprawdę stacza się w kierunku dyktatury. Może nie w pełni dyktatury typu faszystowskiego, ale na pewno jest to decyzjonizm, który decyzje podejmowane są w państwie przez jednego, kilka osób bez podstaw prawnych. Polska jest państwem, była przynajmniej do niedawna państwem prawa, polegającym na tym, że artykuł 7 Konstytucji mówi, że decyzje, znaczy działania organów publicznych opierają się na podstawach prawnych i mają obowiązek te organy działać w granicach i na podstawie prawa. Tutaj wszystkie decyzje dotyczące i sądów, i przejęcia prokuratury, i mediów publicznych dokładnie łamią artykuł 7 Konstytucji. No i ja się na to po prostu nie zgadzam, żeby w Polsce łamana była Konstytucja i na tym konkretnym stanowisku będę bronił właśnie Konstytucji, czyli przepisów, które stanowią o tym, że media są niezależne od władzy wykonawczej.
Jest, nie słucham wprawdzie mediów publicznych, ale gdzieś jest taka informacja o tym, pieniędzy nie mamy, dlatego że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ich nam nie dała.
Pierwsza rzecz w tej dezinformacji jest następująca. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dysponuje pieniędzmi, które według ustawy o abonamencie są zbierane od obywateli za pośrednictwem Poczty Polskiej. I te pieniądze bardzo słabo spływają od obywateli, ponieważ obywatele nie płacą tego abonamentu z różnych powodów, ale głównym powodem jest to, że w 2014 roku bodajże Donald Tusk, ówcześnie będąc premierem, czy nawet troszeczkę wcześniej, wezwał obywateli do niepłacenia abonamentu. To był wynik jakiegoś tam kryzysu wewnątrz ówcześnie rządzącej koalicji o to, kto ma kontrolę nad telewizją. No i obywatele posłuchali ówczesnego premiera. Spadek wpłat abonamentu był dramatyczny. A do tego wszystkiego potrzeby telewizji i radia publicznego na działanie są dużo większe niż te wpłaty, które z abonamentu są zbierane. To jest mniej więcej 1/5. Na prognoza zbioru abonamentów na przyszły rok to jest około 605 milionów złotych, które obywatele sukcesywnie wpłacają. To jest oczywiście zawsze jest najwięcej na początku roku, bo są ulgi za wpłatę całości na początek. I rzeczywiste potrzeby to jest mniej więcej jakieś 3 miliardy złotych, trochę nawet więcej w sumie. Więc to, czym Krajowa Rada jest w stanie dysponować z punktu widzenia przepisów prawa, to jest tylko te pieniądze, które w ramach prognozy możemy przewidzieć, że będą. Ta prognoza opiera się na badaniach demograficznych i na takiej aproksymacji na podstawie lat ubiegłych. Te potrzeby, które są definiowane przez media publiczne co do zapotrzebowania finansowego, przekraczają możliwości abonamentowe. W związku z czym w latach ubiegłych były specjalną ustawą dysponowane kwoty związane z przekroczeniem z tymi ubytkami w abonamencie i Krajowa Rada także te pieniądze dysponowała pomiędzy media publiczne, między 50% na telewizję publiczną, 50% na radio i te kwota dla radia też po połowie dla radia regionalne i radio główne, znaczy to Polskie Radio w Warszawie. I teraz sytuacja polega na tym, że nie ma w ustawie budżetowej pieniędzy na media publiczne. Jest tylko ten abonament, też przewidziany ustawą, który jest ściągany przez Pocztę Polską. I tylko tymi kwotami możemy dysponować, które i tak są za małe na bieżące potrzeby mediów publicznych. To są, to jest na ten rok, to jest kwota około 620 milionów. I teraz sytuacja przyjęcia mediów publicznych przez władze wykonawcze na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku, spowodowała, że ludzie, którzy są ustawieni jako likwidatorzy przez ministra kultury, dlaczego on nie miał żadnego prawa, ale oni faktycznie zarządzają interesami tych mediów, w sensie prawa handlowego, spowodowało, że Krajowa Rada stanęła przed dylematem, czy możemy pieniądze publiczne dysponować do użycia przez ludzi, którzy nie są prawomocnie powołani przez po pierwsze Radę Mediów Narodowych, po drugie nie są zatwierdzeni w KRS-ie prawomocnie. I tak, abstrahując od sprawy likwidacji, czego nie mógł rząd zrobić, ale to jest osobny temat, dopóki likwidatorzy nie będą prawomocnie wpisani do KRS, do rejestru sądowego, dopóty Krajowa Rada nie może tych pieniędzy przekazać osobom nieuprawnionym. I w pierwszej instancji ci wszyscy likwidatorzy zostali przez sądy zatwierdzeni. No ale trwa proces uprawomocnienia, czyli oni następuje odwołanie różnych organów od pierwotnej decyzji, po czym jest druga instancja i wtedy ten likwidator jest prawomocnie wpisany. I w tym momencie Krajowa Rada może przesłać pieniądze bezpośrednio do tej spółki, bo już jest to sprawa wyczyszczona z punktu widzenia takiego formalizmu prawnego. No i to się stało w prawie połowie spółek. Do pozostałych spółek, które przez ten czas od początku roku jeszcze nie zostały wpisane prawomocnie, ci likwidatorzy do KRS-u, pieniądze są przekazywane do depozytu. I nie ma nic prostszego dla takiego likwidatora, który pójdzie do tego samego sądu, który go zarejestrował w pierwszej instancji, pokazał swoją decyzję powołania, swój wpis z tego samego sądu i sąd może mu dać te pieniądze. Bo tylko sądy są w sytuacjach sporów w Polsce uprawnione do tego, żeby rozstrzygać, kto jest uprawniony. Myśmy to robili od początku roku i ci likwidatorzy doskonale wiedzą, jaka jest ich sytuacja prawna i zamiast pójść do sądu tego samego, który ich wpisał, po pieniądze, to protestują przeciwko depozytom. Dlaczego? Piszą pisma, które przedłużają całą procedurę, ponieważ sąd musi w tym momencie ten protest wziąć pod uwagę w swoim procedowaniu. I zamiast brać pieniądze i mieć te pieniądze do dyspozycji, oni protestują. Dlaczego to robią? No dlatego, że gdyby sąd odrzucił ich prośbę o wypłatę pieniędzy, no to byłaby dla nich klęska medialna. W związku z czym nie robią tego na wszelki wypadek, tylko oskarżają Krajową Radę o to, że im nie wypłaca pieniędzy. No i na tym polega cała istota sporu i całe kłamstwo na temat działania Krajowej Rady w tej sprawie. Teraz w sytuacji powodziowej zdecydowaliśmy się ze względu na ważny interes społeczny, żeby przekazać te pieniądze, które jeszcze pozostały do wypłaty w tym roku, bezpośrednio do spółek, ze względu na to, że jest sytuacja powodziowa, obywatele muszą być informowani o działaniu organów państwa i organów samorządowych w zwalczaniu powodzi, skutków powodzi. I zdecydowaliśmy w sytuacji nadzwyczajnej zdecydować się wypłatę bezpośrednio bez tych kwestii depozytowych, ale sytuacja pod względem prawnym się nie zmieniła. Dalej ci likwidatorzy, część z nich nie jest powołana prawomocnie i te opowiadania o tym, że wstrzymujemy pieniądze i oni nie mogą działać, bo nie mają pieniędzy, polegają na nieprawdzie. Po pierwsze, te pieniądze, które dostają, dają zapotrzebowanie tylko część, dają zaspokojenie zapotrzebowanie tylko na część finansowania i to mniejszą o 1/5. A druga sprawa, Krajowa Rada wypłaca pieniądze, ale do depozytu i sąd tym, którzy nie może wypłacić bezpośrednio. I to sąd jest władny do tego, żeby te pieniądze im przekazać, tylko oni nie chcą tych pieniędzy. Na tym to polega.
O tej skomplikowanej sytuacji prawnej opowiedział Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję bardzo.
I na zakończenie poranka 25 września o godzinie 8:48 czasu polskiego przenosimy się do Chińskiej Republiki Ludowej.